Żebym nie zapomniał, moi drodzy, serdeczne, serdeczne pozdrowienia ze zboru w Ustroniu. Siostry, bracia, już 15 minut trwa u nas nabożeństwo też. I serdecznie pozdrawiam was, zanim wyjeżdżałem, to zabierałem pozdrowienia. Cieszę się, kochani, że pomimo, że troszeczkę musiałem przełożyć wyjazd do was, przyjazd do was, to jeszcze zdążyłem w styczniu. Dlaczego to mówię? Niby bez znaczenia, ale tak troszeczkę, tak psychologicznie. No, styczeń to pierwszy miesiąc roku, więc jeszcze mogę się czuć, że jestem na początku roku. A dlaczego to mówię? Bo początkiem roku, choć nowy rok i Sylwestra już pewnie zapomnieliśmy, jak on wyglądał, bo tak wszystko biegnie szybko, ale mimo wszystko gdzieś ten nowy rok obliguje nas do jakiegoś takiego spojrzenia w przód. Takiego pomyślenia, co chcę osiągnąć w tym roku, co, jak to ma wyglądać. I z Bogiem, ale myślę, że tak samo i w naszym życiu fizycznym, jeśli chodzi o naszą pracę. Być może ktoś z was prowadzi jakiś biznes, więc to wszystko wymaga też jakiegoś przemyślenia. Ale moi drodzy, to, co chcę dziś wam przekazać, zresztą samemu sobie, wiecie, zwiastując najczęściej się samemu pierwszym odbiorcą i tak też jest. I chciałbym, moi drodzy, aby na tej liście naszych planów, zobowiązań, wyzwań, które są przed nami, jedna rzecz była na pierwszym miejscu i chcę o niej powiedzieć. I to będzie tematem mojego dzisiejszego zwiastowania. A ta pierwsza rzecz, którą chciałbym, żeby nam towarzyszyła, jest zapisana w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, werset 33. Mateusz 6,33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I to jest motto mojego dzisiejszego zwiastowania. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Chciałbym bardziej wnikliwie spojrzeć na ten fragment. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ale zanim, to na tą drugą myśl, parę myśli. Druga część brzmi, a wszystko inne będzie wam dodane. Słuchajcie, Bóg wcale nie jest daleki od naszych tych fizycznych, doczesnych potrzeb. To nie jest tak, że Bóg troszczy się wyłącznie o sferę duchową, a naszą materialną, doczesną gdzieś zupełnie się nie interesuje. Sami wiecie, że tak nie jest. Interesuje się jak najbardziej. Moi drodzy, i Pan Bóg w tym wersecie mówi, że to wszystko inne będzie nam przydane. Wszystko inne. Wszystko inne. Czyli co? Wygodny dom z ogródkiem, basenem, dobre auto, najlepiej dwa, nie? Żeby się z żoną nie musieć dogadywać, kto może auto wziąć. Pełne konto, wycieczki i tak dalej. Rozumiecie, że sobie trochę ironizuje? Absolutnie nie. No, a przecież pisze wszystko. Pisze, że wszystko inne będzie wam przydane. Kluczem do zrozumienia tego jest poprzednia myśl. Ojciec Niebieski wie, że tego potrzebujecie. On wie, czego potrzebujemy i to nam da. I to nam zaspokoi. I to, czego my potrzebujemy w jego opinii, w jego najdoskonalszej mądrości, to on nam zabezpieczy. Tylko daje Bóg warunek. Warunek jest taki, że jeśli my będziemy mieć właściwie poukładane priorytety, czyli najpierw szukamy Jego, Jego obecności, Jego Królestwa, to wszystko mamy gratis. Po prostu mamy, bez jakiegoś specjalnego zabiegania o to. Ale jeżeli my to pozmieniamy, jeżeli my się zajmiemy szukaniem swoich spraw i zaczniemy przede wszystkim się na tym koncentrować kosztem szukania Jego obecności, to urzęźniemy w tym. To będzie to tylko troską i zmartwieniem. A więc ta druga myśl, którą już zakończam, zrozummy, że Pan Bóg chce zaspokoić nasze potrzeby, które wie, że potrzebujemy, ale chce nam to po prostu dać, pod warunkiem, że my zajmiemy się tą pierwszą. Pierwszą częścią, która brzmi Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Słowo życia, ta parafraza Nowego Testamentu fajnie to oddaje. Zacytuję. Słowo życia oddaje tak. Ojciec chętnie da wam to wszystko, czego potrzebujecie, jeśli tylko pozwolicie mu zająć pierwsze miejsce w waszym życiu. Fajnie oddane, prawda? Ojciec chętnie da wszystko, jeśli tylko pozwolicie mu zająć pierwsze miejsce w waszym życiu. Tyle do tej drugiej części wersetu. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. To jest dzisiejszy mój temat. Szukać. Szukajcie Królestwa Bożego. I powiem, że rozbiję to jakby na takie dwa aspekty i znowu bardzo niesprawiedliwie, jeśli chodzi o czas. Na pierwszy z nich jedno zdanie, a całość na drugie. Wiecie, jeśli chodzi o szukanie Boga, to jak najbardziej dotyczy ono to ludzi, którzy Go jeszcze nie znaleźli. To chodzi o to, że ludzie, którzy nie mają pokoju z Bogiem, powinni Go znaleźć, aby mieć pokój z Bogiem, aby mieć relację z Nim, aby mieć pewność życia wiecznego. I to jest chyba oczywiste i o tym mówi Księga Izajasza, 55 rozdział, gdzie Pan Bóg przez proroka mówi tak: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech nawróci się do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Gdyż jest hojny w odpuszczaniu. A więc nie wiem, ja nie znam zupełnie Was. Wy to nagrywacie? Jest to w internecie? Tak? No to mówię pewnie dla tych, którzy będą w internecie tego odsłuchiwać. Szukaj Pana. Jeśli nie znalazłeś Go jeszcze, pamiętaj, jest hojny w odpuszczaniu. I chcę, żebyś znalazł Go i żył z Nim, mając pewność zbawienia. Ale moi drodzy, my, którzy znaleźliśmy Pana, to jak mamy szukać? Przecież znaleźliśmy już. Posłużę się obrazem, który wydaje się taki dosyć naturalny. Wiecie, ja w pewnym okresie życia, już dawno temu, miałem taki okres, że poszukiwałem żony. 20 już tam ładnych parę lat wstecz. Poszukiwałem żony. I wtedy to wymagało pewnego zaangażowania, pewnej inwencji, pewnych czynności. I znalazłem. Czy to oznacza, że już przestałem jej szukać? Gdyby tak, to pewnie bylibyśmy bardzo nieszczęśliwi. Ale szukam jej nadal. Ciągle. Szukam nadal jej serca, jej miłości. Nadal musimy coś robić, aby naszą miłość podsycać, aby spędzać ze sobą czas i relacje. Rozumiecie? Nadal się szukamy, aby nasza miłość mogła kwitnąć. I dokładnie ta sama myśl jest, że musimy szukać Boga. To nic, że Go znaleźliśmy, ale my Go musimy szukać. Wciąż i wciąż i wciąż. Szukać naszego Pana. I to jest ta myśl, którą Pan Jezus przekazał. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Moi drodzy, szukajcie. Gdzie? Gdzie ono jest? Szukajcie Królestwa Bożego. Gdzie go można znaleźć? Gdzie ono jest? Myśleliście kiedyś w taki sposób? Gdzie ono jest? Skoro szukać, no to gdzieś. Biblia nam przychodzi z odpowiedzią na to pytanie. I w Ewangelii Łukasza 17:21, nie musicie otwierać, tylko zacytuję, sam Jezus mówi w ten sposób: Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże jest pośród was. Źródło wciąż jest dostępne dla każdego z nas. Królestwo Boże jest pośród nas, tak blisko nas. Powiem obrazowo i na wyciągnięcie ręki, aby wziąć i Biblię otworzyć. Tak blisko, na zgięcie kolan, aby mieć z Nim społeczność. Tak blisko jest Królestwo. Nie trzeba nic więcej szukać, robić, jeździć, pielgrzymować. Ono jest. Dostępne tuż. Dostępne dla nas wciąż. No rozumiecie chyba tą myśl. Jest. Nie muszę nic wielkiego robić, żeby Królestwo Boże znaleźć, bo ono jest pośród nas. Jest dostępne dla mnie. Tak łatwo. Wystarczy wejść do komory modlitwy i mam. I znalazłem. Myślę, że słowo komora modlitwy rozumiemy, bo jest ono w naszej Biblii Warszawskiej ujęte. Chociaż bardziej mi się podoba to nowszy przekład tej Ligi Biblijnej, tam gdzie Jezus mówi, że jeżeli chcesz się modlić, wejdź do komory modlitwy. W naszym przekładzie warszawskim tam jest oddane wejdź do miejsca zacisznego. Bardziej mi się to podoba. Do miejsca zacisznego. Zacisznego, tam gdzie cię nic nie rozprasza. Tam gdzie nie ma hałasu, dźwięków, miejsca, gdzie nic nie odrywa cię od Bożej obecności. Czasami to jest miejsce, gdzie są dźwięki, ale nasz duch musi się spotkać z Panem na osobności. Królestwo Boże. W jaki sposób go mamy szukać? Gdzie już wiemy? Teraz jak? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, to jest zapisane, mówi dziwne zdanie, takie bardzo mocne. I mówi tak, od czasów Jana, Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Łukasz zapisał to troszeczkę inaczej, choć bardzo podobnie. I pisze tak, 16:16 Łukasz, od czasów Jana głoszone jest Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. I każdy się do Niego gwałtem wdziera. Tak myśląc, myślałem, ile we mnie, ile w nas jest tej gwałtowności? Ile w nas jest tej determinacji, aby znaleźć Bożą obecność codziennie dla siebie? Ile w nas jest tego przemożnego pragnienia i tej determinacji, która spowoduje też pewne czyny, że inaczej postawiamy priorytety? A ile w nas jest takiego bardziej niedzielnego chrześcijaństwa? Wiecie, Jezus, a wcześniej jeszcze Jan Chrzciciel, zwiastując, używał takich słów. Upamiętajcie się, to znaczy pokutujcie. Albowiem przybliżyło się do was Królestwo Boże. Inny przekład mówi, albowiem Królestwo Boże jest blisko was. To jest ta sama myśl, co mówiłem przed momentem. Jest pośród nas. Tak myślałem, dlaczego i Jan Chrzciciel, i Jezus te dwa fakty stawiają razem. Czyli fakt, że jest Królestwo Boże pośród nas, z faktem, że mamy pokutować. Bo to jest w jednym zdaniu powiedziane. Królestwo Boże jest pośród nas, pokutujcie. Z czego? My? Z czego? W tym kontekście. Wiecie, kiedy nad tym myślałem, pomyślałem faktycznie. Bardzo często powinienem pokutować. Bardzo często powinniśmy pokutować, dlatego że Królestwo Boże jest pośród nas. Jak powiedziałem, na wyciągnięcie ręki, na zgięcie kolan. A tak często tym nie jesteśmy zainteresowani. A tak często to ignorujemy. A tak często nie wchodzimy w to i nie szukamy, i nie zabiegamy. Chociaż jest tak blisko. Dlatego myślę, że jest to zdanie wypowiedziane przez Jana Chrzciciela i Jezusa. Pokutujcie. Bo chociaż Królestwo Boże jest pośród was, nie jesteście nim zainteresowani. To mówił do ludzi w Izraelu. I wielu ludzi właśnie tak funkcjonowało. Pewnie, że część przychodziła na Jordan się chrzcić. Ale nie wiem, jaki to był procent ogólnie ludności. Tak więc większość, czy duża część, pomimo, że Królestwo Boże się do nich zbliżyło i było pośród nich, zupełnie nie byli tym zainteresowani. Więc pomyślmy, jak jest z nami. Mamy, blisko, pośród nas, wspaniałe Boże Królestwo, cudowny dostęp do Boga, do Bożych obietnic, do Jego obecności. Myślę, że doświadczacie tego, jak wspaniałe jest, kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy On do nas przemawia, kiedy możemy cieszyć się Nim. Pozwólcie, że jeszcze jeden fragment, jeśli chodzi o szukanie Bożego Królestwa, zacytuję. Znowu Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. I tutaj Jezus mówi w podobieństwach na temat szukania Bożego Królestwa. To jest 13 rozdział, 44 i 5-6 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył, i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Myślę, że doskonale rozumiemy, że w tej przypowieści ten skarb, ta perła obrazują nam właśnie Boże Królestwo, Bożą obecność. I zobaczcie, co Jezus chce przekazać. On mówi do słuchaczy ówczesnych i dzisiejszych, Królestwo Boże, moja obecność pośród was jest tak cenna, że powinna być najważniejsza. że powinna być ponad wszystko. Zobaczcie, ci ludzie opisani w tej przypowieści, oni aby posiąść to, musieli sporo poświęcić. Oni musieli sporo poświęcić, nawet powiem wszystko, aby zyskać. Czyli tu nie chodzi o to, że my mamy, nie wiem, sprzedawać wszystko i tak dalej. Tu chodzi o nasze serce. Abyśmy byli gotowi to uczynić. Abyśmy byli tak bardzo zainteresowani Bożym Królestwem, żeby ono było najważniejsze. Wiecie, kiedy tak nad tym rozmyślałem ostatnio, gdzieś tak Duch Boży gdzieś w sercu mnie pytał samego, co gotów poświęcić jesteś? Czy jesteś gotów poświęcić dla szukania mojego królestwa? Na przykład godzinę snu rano? Albo kilka dni postu? Jesteś gotowy? To jest pytanie do mnie. W tym tygodniu gdzieś zostało ono do mnie skierowane, kiedy rozmyślałem nad tym słowem. Wiecie, tak to jest, że przebudzenie, którego pragniemy i w naszym życiu osobistym, w naszych zborach, ono kosztuje. Ono coś wymaga. Ale powiem wam, że jest wspaniałe. I ten człowiek opisany tutaj, on tego nie robi, bo musi. Słuchajcie, co jest napisane. On z radością poszedł to sprzedać. Z radością poszedł to sprzedać, aby posiąść największy skarb. Tak więc, moi drodzy, omówiliśmy sobie troszeczkę słowo Królestwo Boże, szukanie, a został nam łącznik. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I dalszą część chciałbym przeznaczyć na słowo najpierw, na ten łącznik, dlatego że on jest niezwykle ważny. Samo słowo najpierw już widzimy, że określa nam jakieś priorytety, jakąś kolejność, prawda? Ale żeby to lepiej zrozumieć, pozwólcie, że cofniemy się w czasie. To sporo się w czasie cofniemy, gdzieś 2500 lat. Jest to historia, do której za chwilkę szczegółowiej wejdziemy, kiedy kończy się już dominacja Królestwa Babilońskiego, kiedy Babilon już kończy swoje wpływy, zaczyna Persja dominować i wtedy na tron jakby bezkrwawo zajmuje król Cyrus, zajmuje bezkrwawo Babilon. I jak dobrze wiecie, jedną gdzieś tam z pierwszych, myślę, uchwał, czy jak to tam się ten królewska ustawa nazywała, była taka, że oto lud judzki może wrócić, a nawet powinien wrócić do Jeruzalemu i odbudować świątynię. Przez to też proroctwo Jeremiasza o tych 70 latach uzyskało swoje spełnienie. Otwórzmy sobie księgę Ezdrasza. Tutaj o tym znajdziemy wzmianki. I przez chwilkę przyjrzymy się tejże historii. Ma ona nam wiele, wiele do powiedzenia na nasz dzisiejszy dzień. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, pierwsze 3 wersety. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, aby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jerozolimu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, że oto pogański król, pogański z krwi i kości król, jest świadomy tego, że przemówił do niego Bóg. Jest świadomy, bo mówi wyraźnie, oto Bóg mi rozkazał. Sam jestem ciekawy, jak on to usłyszał, jak on to zrozumiał, ale jest to bezsprzeczne, że on wiedział, że wszechmogący Bóg do niego przemówił. I wiedział, że tu nie ma żartów. Wiedział, że Bóg jest Bogiem. Nie wiem, jak on to zrozumiał, jak mu to zostało wytłumaczone, ale zobaczcie, jaka jest inna postawa jego w stosunku do jego któregoś tam z poprzedników, króla babilońskiego Nebukadnesara, czy Nabuchodonozora, jak jest w Biblii Gdańskiej. Pamiętacie Nebukadnesara, który stał na tarasach? Moja ręka to zbudowała. To ja wszystko. Nie miał tej świadomości, co ma tutaj król Cyrus, który mówił: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan. Zupełnie inna mentalność i postawa. Pamiętacie, jak zakończyło się to z Nebukadnesarem, że został potężnie upokorzony przez wiele lat. Ale tutaj inna postawa. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan. Ja myślę, kochani, że i my powinniśmy mieć tę świadomość. Wszystko, co mam, dał mi Pan. Nie mamy królestw, nie jesteśmy królami, nie w sensie fizycznym, bo duchowym owszem, ale w sensie fizycznym mamy to, co mamy. Ale to, co masz, to masz od Pana. To mieszkanie, czy samochód, czy to, co mamy, mamy od Pana. I powinniśmy być za to wdzięczni. I powinniśmy też do tego podchodzić tak, że to On dał nam zdrowie, On dał nam siły, że mogliśmy to mieć. Ale ten król w jakiś sposób zrozumiał i przekazuje to, co najważniejsze. Daje przyzwolenie, daje rozkaz ludowi izraelskiemu, judzkiemu do powrotu. I mówi: idźcie i budujcie świątynię Pana. To jest Boży rozkaz do Izraela, do Judy. Idźcie, budujcie świątynię. Pomijam już teraz całą tą historię, jak tam poszli i tak dalej. Już przeskoczmy do tego momentu, kiedy oni się chwycili pracy. Do tego momentu, kiedy fundamenty były już położone. Nie wiem, jak długo to mogło trwać. Jak długo buduje się takie fundamenty. No, dosyć pokaźna to budowla. Więc myślę, że jakiś czas to musiało trwać, zanim doszli do momentu, kiedy fundamenty były wykończone. I werset 11, tak dobrze mówię, 11, 3 rozdziału opisuje nam atmosferę, w jakiej budowali. Opisuje nam to, w jaki sposób trwała ta budowa. I werset 11 mówi tak: i zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Zobaczcie tę atmosferę, aż by się tam chciało być. Pieśni, chwała, radość. Wiecie, Izraelici umieją się cieszyć. Wspomniałem już, że mieliśmy okazję z częścią zboru być. Widzieliśmy młodych Izraelitów, dużą grupę. Nawet nie wiemy, z jakiej okazji oni przed placem świątynnym, z jakiej okazji oni naprawdę się cieszyli. Ktoś tam mówił, że jakieś tam mają święto narodowe. Wiecie, ja nie widziałem takiej radości w Polsce nigdy. Oni tak skakali, oni tak tańczyli, oni tak śpiewali. To było tak spontaniczne, że myśmy nie mogli nadziwić się ich radości. I wyobrażam sobie, że podobna radość musiała być. My tak z naszej perspektywy, z naszej kultury tak myślimy, że oni tak stanęli i sobie śpiewali. Nie, to musiała być eksplozja radości. Oni musieli się cieszyć tym, że Bóg pozwolił im już te fundamenty położyć. To było coś pięknego. Coś pięknego. Radość, entuzjazm, zapał, że mogą budować świątynię. Taki był Boży rozkaz. I oni go wykonywali. Ale wiecie, czas biegnie dalej. I kiedy zaczęli już wznosić mury, to troszeczkę zaczął klimat się zmieniać. Czytamy w 4 rozdziale, 4 wersecie, że odtąd tubylcy studzili zapał ludu. Zobaczcie, jeszcze było co studzić. Jeszcze był zapał. Oni wznosząc mury jeszcze początkowo mieli zapał do pracy. Ale ten zapał już był studzony. Już przyszły jakieś okoliczności, które powodowały, że coraz trudniej ta budowa szła. Dalej czytamy, że odstraszali ich od budowy. Jakieś okoliczności się zagęszczały i było coraz trudniej. Dochodziło do tego, skracam to wszystko, werset 23 mówi, że w końcu gwałtem i przemocą wstrzymali budowę. Że gwałtem i przemocą została wstrzymana budowa. Wiecie, kiedy analizowałem tą sytuację, doszedłem do wniosku, że to nie była przyczyna zakończenia budowy. Znaczy wstrzymania, nie zakończenia, wstrzymania. To były okoliczności, ale oni zakończyli dlatego, bo już byli po prostu zniechęceni. Dlaczego tak mówię? Bo kiedy na nowo, wyprzedzam troszkę to w czasie, kiedy na nowo podjęli budowę, to oni podjęli ją jeszcze w gorszych okolicznościach niż ten moment. To były jeszcze trudniejsze okoliczności, jeszcze większe sprzeciwy. Jeszcze większe sprzeciwy polityczne. Oni nie mieli prawa tak naprawdę wziąć się za ponowną odbudowę czy kontynuację budowy. A jednak to zrobili. Więc tutaj wcale nie musieli zaprzestać. Ale jakby te okoliczności spowodowały, że już po prostu nie mieli chęci, nie mieli siły i plac budowy zaczął być pusty. I popatrzcie. Popatrzmy na to raz jeszcze. Otrzymali Boże polecenie buduj. Zaczęli to robić z niezwykłą radością, ogromnym zapałem, który powolutku, z biegiem czasu zaczął się kruszyć, stopniał i przyszło zniechęcenie i budowa stanęła. I mijał tydzień, mijał miesiąc, mijały kolejne lata i plac budowy stał pusty. Nie wiem, być może ktoś tam doglądał, żeby nie porósł chwastami i krzewami, ale budowa nie była kontynuowana. Czy Bóg im powiedział, że mają wstrzymać? Czy Bóg zmienił zdanie? Czy Bóg przez proroka powiedział, zróbcie sobie przerwę, nie budujcie? Wcale nie. Nie był odwołany nakaz. To oni sami poprzez swoje zniechęcenie zaprzestali budowy. Choć Boży nakaz był dalej aktualny. I tak minęło 15 lat. Całych 15 lat, kiedy świątynia Boża nie była budowana. I w końcu Bóg posyła proroka Ageusza. O tym mówi nam kolejny werset. To jest 5 rozdział, werset 1. Ale pozwólcie, że nie będę go czytał, tylko przeskakujemy do właśnie księgi Ageusza. Bo dokładniej to tam jest opisane. Oto po 15 latach przerwy Pan Bóg posyła proroka, ale jak za chwilkę zobaczymy ze słowem, dokładnie takim samym. Bóg nie zmienił swojego planu. Bóg nie zmienił swojego oczekiwania. I doczytamy później do wersetu 8, gdzie Bóg mówi i budujcie dom. Przychodzi dokładnie z tym samym. Budujcie mój dom. Ale rozpoczynamy od 1. Księga Ageusza od 1. 2. roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, 1. dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szyjatiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Zobaczcie tą sytuację. Oto ludzie przestali budować i zajęli się swoim. Zajęli się swoimi domami, swoimi biznesami, swoim życiem. I wydaje się z tego fragmentu, że oni nawet tego nie zauważali, że tu jest coś nie tak. Że chyba nawet nie zauważali, że ich praca nie przynosi takich efektów, jak powinna. Dlatego, że Pan Bóg przez proroka mówi dwukrotnie, zważcie, zauważcie, tak jakby Bóg przyszedł i potrząsnął nimi i mówi, no opamiętajcie się, popatrzcie, czy to jest naprawdę to, czego byście powinni oczekiwać? Czy wasza praca przynosi wam te efekty, których się spodziewacie? Oto siejecie wiele, zbieracie mało. Pracujecie, ale nie ma efektu. Gdzieś to wszystko przecieka. I jakby chciał Bóg nimi potrząsnąć. Mówi, zobaczcie, coś nie tak jest. Kochani, i Bóg po 15 latach przypomina im to samo słowo. To samo słowo zachęty. Budujcie mój dom. Czemu przytaczam ten fragment? Czemu akurat taki fragment zacytowałem, kiedy powiedziałem, że mówię o spójniku najpierw? Ta sytuacja ma nam wiele do powiedzenia dzisiaj. Zobaczcie, wtedy, 2500 lat wcześniej, Pan Bóg powiedział, budujcie mój dom. A dzisiaj mówi, szukajcie Bożego Królestwa wpierw. A dzisiaj nam mówi, Bożego Królestwa szukajcie wpierw. I wierzę, kochani, że wielu, wielu z nas, a może wszyscy, zaczęliśmy szukać Bożego Królestwa takim samym zapałem jak tamci Izraelici, kiedy się nawróciliśmy, kiedy to było takie świeże w nas. Wtedy z takim zapałem, z taką radością, z takim entuzjazmem szukaliśmy Pana. I to było dla nas takie naturalne, to było takie oczywiste dla nas, aby mówić innym o Jezusie, aby cieszyć się naszym Bogiem, aby się modlić, aby czytać. Ale czy przypadkiem tak się nie zaczęło dziać, że z biegiem lat, z powodu jakichś okoliczności, nasz zapał zaczął stygnąć, nasz zapał zaczął maleć, nasz entuzjazm zaczął się kurczyć. Może poprzez jakieś warunki zewnętrzne, ale tak naprawdę one nie mogą mieć na nas wpływu. My ich możemy sobie tak tłumaczyć, jak tamci. Kochani, ja mam ten komfort, że kompletnie was nie znam. I ja nie wiem, jak jest w waszym życiu, bo was nie znam. I być może jest tak, że zdecydowana większość z was w ogóle nie dotyczy to słowo, bo szukacie Pana całego serca każdego dnia, bo cieszycie się Bogiem każdego dnia. I wierzę, że tak w większości przypadków jest. Ale jeśli tak jest, to potraktujmy to słowo jako takie ostrzeżenie, że to zniechęcenie stoi u progu gdzieś, że te zniechęcenia gdzieś się czają i mogą przychodzić. Bądźmy na to przygotowani, aby nie miały na nas wpływu, abyśmy sobie nie pozwolili na to, że szukanie Pana zostanie odłożone gdzieś. Ale jeśli ktoś z nas na tym miejscu albo słuchających w internecie gdzieś czuje, że go to dotyka, że to jest słowo do niego, że to w jego życiu jest ten problem, że szukanie Pana, jego codziennej obecności gdzieś zamarło, gdzieś się stało zupełnie nieświeże, to posłuchaj, co Bóg ma do powiedzenia. Pomyślmy, kiedy tak naprawdę ostatni raz rozmawialiśmy z Panem tak twarzą w twarz. Kiedy On do nas przemawiał przez swoje słowo, czy w komorze modlitwy. Moi drodzy, Pan Bóg mówi wyraźnie, to już jest czas, abyś budował mój dom. To jest mowa do Judejczyków. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, to już jest najwyższy czas. 15 lat zmarnowaliście. To już jest najwyższy czas, byście się chwycili roboty. Wracajcie na plac budowy. Odbudujcie mój dom. To już jest najwyższy czas. I wierzę, że Bóg mówi do nas, do każdego z nas, również do mnie. To już jest najwyższy czas, abyś naprawdę szukał mojej obecności. Kochani, i to nie jest świeże słowo. To nie jest słowo odkrywcze. Pan Bóg przyszedł po 15 latach z tym samym słowem. Wierzę, że i dziś przychodzi z tym samym słowem, które już wielokrotnie słyszeliśmy. Szukaj Pana z całego serca. A lud co mówi? A co mówi lud? Jeszcze nie nadszedł czas. Werset drugi. Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. A Bóg mówi, to już jest czas. To już jest czas na odbudowę. To już jest czas, żebyś zaczął pracować. To już jest czas, abyś szukał Bożego Królestwa. Byśmy szukali Jego obecności. To już jest czas. A lud Boży mówi, jeszcze nie nadszedł czas. To w końcu kto ma rację? Bóg ma rację, czy my mamy rację? Kochani, myślę, że rozumiemy, że Bóg na pewno ma rację, kiedy mówi do nas, to już jest czas, abyś szukał mojego królestwa. Kiedy tak nad tym się zastanawiamy, zobaczmy na ten test. Test, który Pan Bóg dał tam Izraelitom. A ten test brzmi właśnie tak. Zważcie, jak się wam powodzi, co już wcześniej sygnalizowałem. To był do nich taki test na otrzeźwienie. Zważcie, jak się wam powodzi. Tak wiele wkładacie wysiłku, a tak marny z tego efekt. I kochani, chciałbym, żebyś każdy z nas zadał sobie to pytanie. Zważ, jak mi się powodzi. Ale zupełnie nie mam na myśli tutaj powodzenia finansowego. Zupełnie nie myślę teraz o powodzeniu materialnym. Ja mówię, zważ, jak mi się powodzi duchowo. Jakże to jest niezwykłe pytanie. Wiecie, chciałbym zapytać samego siebie i każdego z was. Czy naprawdę jesteś szczęśliwy w Jezusie? Co za pytanie. Czy naprawdę jesteś spełniony w Jezusie? Czy życie twoje z Bogiem to jest to, o co chodzi tak naprawdę? Wiecie, czy pytanie, czy dziecko Boże, czy chrześcijanin, czy szczere dziecko Boże może być, powiem to łagodniej, nie do końca szczęśliwe w Jezusie? Wydaje się, że to pytanie jest bez sensu i głupie. Najgorzej, że odpowiedź na niego jest twierdząca. Może. I myślę, że to jest wielki ból naszego Pana, że tak się może dziać. Jest to chyba jedna z większych tragedii naszego pokolenia, że tak może się dziać. Kochani, zobaczmy wokół nas, jak brak zwycięstwa czasem jest powszechny. Jak to jest, że czasem strach, lęk, obawa paraliżuje nasze życie. Jak to jest, że czasem troski, zmartwienia, obawy rozgniatają nas jak walec drogowy. Jak to jest, że czasem szatan, diabeł ma dostęp do naszych domów, do naszych rodzin, a my nie mamy siły go zatrzymać przed drzwiami naszych domów, przed drzwiami naszych serc. Jak to jest? Czy naprawdę tak to ma wyglądać? Czy Pan Bóg, czy Jezus na krzyżu umierał po to, żeby tak to miało wyglądać? Dlaczego niektórzy dzieci Boże są rozczarowane? Rozczarowane swoim chrześcijaństwem, może Kościołem, może Bogiem nawet, może swoją służbą, może samymi sobą. Jak to może być? Dlaczego tak jest, że podczas kiedy mamy wszystko w Bogu dostępne, to nie czujemy się do końca szczęśliwi i spełnieni? A Królestwo Boże jest pośród nas. Pośród nas, na wyciągnięcie dłoni, na zgięcie kolan. Kochani, odpowiedź jest jedna. Bo mijamy się z Bożym czasem. Bo Pan Bóg mówi, to już jest czas, abyś mnie szukał. A my mówimy, ja nie mam czasu. A my mówimy, ja muszę się zająć swoim. Swoją pracą, swoim biznesem, swoją rodziną i tak dalej, i tak dalej. Sami wiemy, ile mamy wymówek. Kochani, Pan Bóg nie miał pretensji do Izraelitów o to, że oni budowali sobie domy. Pan Bóg nie miał pretensji o to, że oni sobie ładnie je wykańczali. To nie było ostrze krytyki Boga w stosunku do nich. O co innego chodziło? O to, że dom Pana leży w gruzach. Że priorytety poprzestawiali. Że słowo najpierw znikło. Że oni zajęli się swoim, zapominając o Bogu. Że oni zajęli się swoją robotą, podczas kiedy dom Pana leży w gruzach. Kochani, Pan Bóg nic nie ma przeciwko temu, że troszczymy się o swoje domy, że pracujemy, bo powinniśmy pracować. Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, że musimy pewne sprawy organizować, zabiegać o to. Pretensja Boża jest pod adresem, jeśli to jest kosztem Jego obecności. Jeżeli słowo najpierw nam znikło. Najpierw Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Kochani, a jakże często my mówimy, a ja nie mam czasu. Ale powiem wam szczerze, że tak naprawdę tutaj nie chodzi o czas, tylko o nasze serce, o nasze pragnienie, o naszą miłość. Bądźmy szczerzy przed sobą. Na to, co naprawdę kochasz, zawsze znajdziesz czas. Prawda? Na to, co naprawdę jest twoją pasją, twoim zainteresowaniem, twoim to, co najbardziej lubisz, zawsze na to znajdziesz czas. I taka jest prawda. Spróbujmy przeanalizować swoje dnie, tygodnie i sami zobaczymy, że to, na co naprawdę lubimy, to, co dla nas jest takie istotne, ważne, to właśnie dominuje. No więc właśnie, kiedybyśmy z całego serca kochali Pana, to byłby automatycznie na pierwszym miejscu. Kochani, podzielę się z wami takim słowem, które dwa tygodnie temu Bóg posłał do nas, do naszego zboru ustrońskiego. pewna siostra w takich dosyć mocnych i spektakularnych okolicznościach, nie będę o nich wspominał, przyniosła pewne słowo do nas, do zboru. Ja sobie go zapisałem, ale wiecie, nigdy bym się nim tak specjalnie nie przejął, a tym bardziej u was bym go nie cytował, gdyby nie to, że ono jest absolutnie zgodne z Bożym Słowem. To jest praktycznie cytaty Bożego Słowa. Ale coś szczególnego jednak w nich jest, że Bóg się domaga tego od nas, ustroniaków. Ale ja sądzę, że mogę to tutaj w waszym gronie też przytoczyć. A więc słowo, które Bóg przekazał nam przez tą siostrę, brzmi w ten sposób. Słuchajcie się. Jestem Bogiem zazdrosnym. Pragnę waszych serc, waszego życia, was całych na własność. Nie chcę dzielić się wami z tym światem. Nie chcę, aby cokolwiek oddalało nas od siebie. Czy nie czujecie mojej żarliwej miłości, jaką was darzę? Pragnę, abyście odwzajemniali tę miłość. Pragnę waszej pierwszej miłości. Czy nie pamiętacie, jak było nam wtedy dobrze, kiedy rozkoszowaliśmy się swoją obecnością i bliskością? Tęsknię za wami. Kocham was. I czekam. Nie zwlekajcie. Czasu jest niewiele. Takie słowa bezpośrednio z Bożego serca do naszego zboru. Ale wierzę, że do waszego pewnie również. Ale odbieramy ich bardzo personalnie dla nas. Pan Bóg oczekuje na naszą miłość. Zobaczcie, z tego, co Bóg powiedział, nam tchnie Jego miłość do nas. Chyba czuliśmy to. Jak Bóg mówi, że kocham was żarliwą miłością. Ja sobie sprawdziłem w słowniku trochę synonimów, co to znaczy żarliwa. Wśród tych synonimów słowo żarliwa chyba jest najdelikatniejsze. Żarliwa to też bezgraniczna, nieugięta, obsesyjna, gorąca, gorliwa, bezkompromisowa, wręcz fanatyczna. To jest miłość, którą Bóg kocha nas. Kochani, jeśli nie czujesz się tak kochany, to tylko problem z tym, że jesteś za daleko. Jeśli nie czujemy tej miłości, to tylko dlatego, że nie czujemy Jego z serca. To przytulmy się, a odczujemy. Tą miłość żarliwą, bezkompromisową. Jezus nas tak strasznie kocha. Ale też oczekuje zwrotu. Oczekuje, że my Go będziemy kochać. Przecież jesteśmy, mówiąc współcześnie, w związku narzeczeńskim. Z Nim, prawda? Czekamy na Jego powrót. Jesteśmy Jego oblubienicą. Więc ta miłość nie może być jednostronna. Ta miłość w narzeczeństwie, że tak używam tego współczesnego języka, nie może być jednostronna. To nie może tylko pan młody kochać panią młodą, a ta jest obojętna. To musi iść dwie strony. Kochani, Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To czytamy w Bożym Słowie. To zostało nam przypomniane. O co jest zazdrosny? O co jest zazdrosny? O naszą miłość, prawda? Ale ja myślę, że troszkę dalej. O obiekty naszej miłości, gdzie tą miłość rozdzielamy na coś innego niż On. A pamiętajmy, że między słowem miłość a czas jest znak równości. Bo wiecie, kiedy tak mówimy miłość, to takie to jest nieuchwytne. I tak potrafimy sobie wytłumaczyć, ale gdzie tam. Ale kiedy sobie już to przełożymy na czas, to już trudniej nam się wytłumaczyć. Kiedy przełożymy sobie na czas, to już to jest bardziej konkretne. I wiecie, Pan Bóg jest zazdrosny o obiekty naszego zainteresowania, obiekty naszych miłości. Kochani, pamiętajmy, że On przychodzi po oblubienicę, która jest w Nim rozkochana. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi takie zdanie. Tymoteusz mówi do Tymoteusza, praktycznie żegnając się z nim. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Pan przychodzi po tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Troszeczkę to tu jest niefajnie wytłumaczone. Przekład warszawski w tym momencie niezbyt precyzyjny jest. Co to znaczy umiłować Jego przyjście? Co to znaczy umiłować co? Datę Jego przyjścia? I znowu obraz. Kiedy by, załóżmy, nie wiem, moja żona była gdzieś na delegacji tydzień, czy miesiąc, czy ile tam. Na przykład wiedziałbym, że w poniedziałek o 15 wraca. To co? Ja będę miłował poniedziałek godzina 15? To bez sensu, prawda? Czemu ja tęsknię? Czemu ja się cieszę na poniedziałek godzina 15? Bo kocham ją, osobę. Za nią tęsknię. Logiczne, prawda? A więc tu jest ta myśl, zresztą inny przykład podaję w ten sposób. Dla tych, którzy z miłością i z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Pan Bóg chce i wraca po oblubienicę, która Go miłuje, która jest w Nim rozmiłowana, która tęskni za Nim do Jego przyjścia. Także, moi drodzy, pamiętajmy o tym i wiedzmy, że Pan Bóg jest zazdrosny o te różne obiekty naszej miłości. Kochani, będę już powolutku zmierzał do końca. I chciałbym życzyć sobie, życzyć Wam, życzę Waszemu zborowi, życzyć sobie, naszemu zborowi, abyśmy szukali w tym roku naszego Pana najpierw. Najpierw. A wszystko inne też będzie nam przydane. I pamiętajmy o tym, kochani, że lekarstwem na to, jeśli ktoś w sobie widzi ten problem, to jest szczerość. To jest pokuta. Jezus mówi, pokutujcie, bo Królestwo Boże jest pośród was, a wy go nie zauważacie. To, co Jezus mówi do zboru w Efezie, w objawieniu Jana, kiedy wytyka im brak pierwszej miłości, jakie jest lekarstwo? Pokutujcie. Pamiętajcie się. A więc, moi drodzy, jeśli zauważamy coś takiego w sobie, powinniśmy szczerze przed Boga przyjść i powiedzieć mu, przepraszam cię za moją ignorancję. Za to, że plac budowy został opustoszały w moim życiu. A potem wołajmy, Panie, rozpal miłość w moim sercu. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego, kiedy możemy przytulić się do naszego Pana w naszym miejscu wyciszenia, czy komorze modlitwy, mówiąc tym obrazem, i cieszyć się Jego obecnością. Kochani, wiem, mamy swoje plany. I dobrze, powinniśmy mieć. Mamy swoje zobowiązania. Ale wiedzmy jedno, że ile by ich nie było, jak wielkie by one nie były, to przyjdzie i przychodzi, myślę, że bardzo wkrótce przyjdzie ten czas, kiedy w jednym momencie zostanie wszystko ucięte i nic już nie będzie miało znaczenia. Nie będzie miało znaczenia, jakie masz wielkie konto albo jak wielki masz kredyt. Nie będzie miało znaczenia nic już, tylko to jedno. Bo kiedy Pan przyjdzie, tylko to jedno będzie mieć znaczenie. Czy będę zabrany? Czy jestem tą oblubienicą, która naprawdę czeka? Dlatego tak mocne jest to wezwanie Królestwa Bożego, szukajcie wpierw. Wpierw. A ja się zatroszczę o całą resztę. A ja się zatroszczę o wasze potrzeby, które też są istotne dla Boga. A więc, kochani, tego życzę wam, życzę sobie, abyśmy w tym roku, a nie tylko w tym, jeśli Pan da dożyć 18 i dalej, to słowo będzie wciąż aktualne. Niech was Bóg błogosławi. Amen.